Już. Ja podam ten może. Proszę bardzo. Zatem możemy zacząć. Brat Janusz wspomniał, że dzisiaj mamy tak zwaną niedzielę palmową. Tak w naszej kulturze się przyjęło. Niedzielę, która upamiętnia takie wydarzenie dość niesamowite. Przesiąknięte wielkim dramatyzmem. Bo to wydarzenie rozpoczyna się triumfem, przeistacza się w zbrodnię, ale kończy się zwycięstwem. Dzisiaj jednak nie chciałbym skupić się na tym triumfie Jezusa w czasie wjazdu do Jerozolimy, w sensie takiego obrazu, który przedstawiony mamy w Biblii, ale chciałem skupić się na istocie tego wydarzenia, które Pan Jezus wyłożył w 100% swoim uczniom, a poprzez to, że zapisane jest w Bożym Słowie, wyłożył sens tego wszystkiego i nam. Temat dzisiejszego rozważania brzmi: On wprowadzi was w prawdę. On właśnie. Kto? Jaką prawdę? W jaki sposób? Ten fragment, który dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie prześledzili i doszli do bardzo ważnej konkluzji, niech będzie dla nas taką zachętą, nauką, ale objawieniem też tego, co się dokonało. I co tak naprawdę w istocie ofiary poniesionej przez Chrystusie dla nas realnie zaskutkowało. Dla tych, którzy są pierwszy raz z nami, chciałbym powiedzieć, że drugi rok, taki cykl realizujemy, związany właśnie z podstawą naszego wyznania wiary, i zatytułowaliśmy te rozważania może troszkę przewrotnie wielką grą, ale w istocie ta gra toczy się o największą z możliwych stawek, bo toczy się o nasze życie w sensie duchowym i w zakresie czy w wymiarze wieczności. Jeśli chodzi o dzisiejsze rozważanie, to tą stawką, czyli takim głównym pytaniem, które należy postawić na samym początku, aby dojść do właściwych wniosków, to pytanie brzmi tak: jak żyć w Duchu Świętym na co dzień? I to wcale nie jest pytanie iście teoretyczne, bo zapewne kiedykolwiek komuś głosimy Ewangelię, mówimy o Chrystusie, o chrześcijaństwie, o byciu uczniem Chrystusa, o działaniu Ducha Świętego, to z pewnością na takie podobne chociażby pytanie, z takim podobnym pytaniem się spotykamy. Bo każdy potrzebuje praktycznego wyłożenia tego, co może wydawać się teorią. A więc jak żyć w Duchu Świętym na co dzień? Tutaj oczywiście główna prawda, do której dojdziemy na sam koniec, ale warto już sobie ją wypunktować jako naszą główną tezę rozważania, to żyć w Duchu Świętym na co dzień to w modlitwie i z instrukcją postępować według pytania: co i jak ja w Tobie, a Ty przeze mnie, możemy wspólnie dziś osiągnąć. To jest zasadnicze pytanie, które warto stawiać. I ta złota myśl, tak jak dzieci mają swój złoty wiersz na szkółkach, my też staramy się wyciągnąć z fragmentu jeden z tych najważniejszych wierszy, które warto, abyśmy sobie też starali zapamiętać, bo może się nam przyda. Jana 16:13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. Fragment główny, który będziemy za chwileczkę rozważać, to oczywiście Ewangelia Jana 16, rozdział od 7 do 15, ale jeśli ktoś już troszkę zna Biblię, to wie, że rozważanie takie piękne o Duchu Świętym rozpoczyna się już od rozdziału 14, więc 14, 15, 16 rozdział Ewangelii Jana właśnie dotyczy tych kwestii. Wyjątkowe w naszym podejściu do tego tematu jest to, że uważamy, iż żyć w duchu albo w Chrystusie, jakbyśmy zamiennie mogli to mówić, to żyć naturalnie, po prostu być nowym sobą. Co dziś chcemy osiągnąć? Zachęcić do osobistego i codziennego życia w Duchu Świętym. Fragment, który dzisiaj rozważamy, jest wkomponowany w ten konspekt, ale dodam, że jest to ten najnowszy przekład Nowego Przymierza, który już jest w druku, ale tym razem tutaj macie fragmenty dosłownego przekładu, który już niebawem, mam nadzieję, też ukaże się w druku. Natomiast myślę, że to będzie naszą zachętą przed świętami. Powiem, że już w zasadzie trwają zupełnie ostatnie kwestie składowe całego Pisma Świętego, czyli całego nowego przekładu i mam nadzieję też, że już niebawem, może na letnie wakacje będziemy mogli wyjechać z egzemplarzem Starego i Nowego Przymierza właśnie w tym nowym przekładzie. Ale przechodźmy do tego fragmentu. Jak zwracamy uwagę, mamy i spostrzeżenia, odniesienia. Spostrzeżenia, czyli to, co z tego fragmentu możemy tak literalnie przenieść i wyciągnąć. Natomiast odniesienia, to, co jest tutaj na czerwono i co będziemy sobie też pisywać, to znaczy, co ja mogę zrobić w swoim życiu z tym fragmentem, z tym przesłaniem, z tym przekazem. Jak to do mnie trafia? Jak ja mogę na praktyczny sposób mojego chrześcijańskiego życia przekuć to, co jest istotne? Konspektów. Przepraszam, nie wydrukowałem tego, co trzeba. Okej, słuchajcie, powiem tak. Wczoraj miałem problemy z drukarką. Usprawiedliwię się. Niech to idzie w świat, że nie puszczam tego płazem. A więc, kochani, ten konspekt, jak otworzycie nawet dzisiaj po przyjściu do domu stronę Kościoła Chrześcijan Baptystów, to tam w kazaniach ukaże się dzisiaj to kazanie. Jak otworzycie, to też będzie konspekt już w PDF-ie. Tam z pewnością wrzuciłem dobry tekst, a wydrukowany przyniosę wam w następną niedzielę, tak? Albo też prześlę mailem, jeśli ktoś nie wchodzi. Przepraszam, widziałem takie poruszenie, nie wiedziałem, czy to już mam do zastosowania przejść, bo już wszyscy zrozumieli, ale okej, dobrze. Popełniłem faux pas, nawet nie sprawdziłem, skupiłem się, czy czcionkę dobrze drukuję i czy tusz wystarczył. W torbie nawet mojej żonie nie dają, żeby spojrzała jeszcze i to jest właśnie to. Pamiętajcie, panowie, pozwólcie żonie, żeby was sprawdzała, bo to jednak jest waga. Okej, kochani, a więc będziemy sobie czytać. Możemy otwierać rzeczywiście ten przekład literacki, ale będziemy odnosić się też do przekładu dosłownego. Zatem dzisiejsza prezentacja tym bardziej nam się przyda, bo nie mamy tej grafiki, która jest w konspekcie. Jeszcze raz przepraszam. 16 rozdział od 7 wiersza czytamy tak. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Na razie 7 wiersz, za chwilę pójdziemy dalej. Zwróćmy uwagę na kontekst tego stwierdzenia. Dziwne słowa. Może my czytając nie do końca zwracamy uwagę na tą kwestię, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Uczniowie są z Panem Jezusem. I On nagle do nich mówi. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Wyobraźcie sobie wspólnotę, jest pastor, który nagle mówi, słuchajcie, a teraz powiem wam rzecz istotną. Lepiej, żebym stąd odszedł. Lepiej dla was. Burza mózgów, burza myśli, która pewnie towarzyszyła uczniom. My dzisiaj znamy dalszy ciąg oczywiście i nam jest jakoś tak łatwiej to zrozumieć, ale dla nich to było chyba coś takiego, co można by nazwać trzęsieniem ziemi. Jak to? Lepiej dla nas, ty odejdziesz, jak my przy tobie czujemy się wreszcie komfortowo, porzuciliśmy swoje zajęcia i ani chwili nie zreagowaliśmy tego, że poszliśmy za tobą prawie, że jak zdesperowani. Ale Pan Jezus mówi, bo jeśli nie odejdę, opiekun, czy tak jak przypisach później będziecie mogli sobie przeczytać. Pomocnik, orędownik, pocieszyciel, tak mu nazywa Ducha Świętego, do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A więc czy dla uczniów to było korzystniejsze? Czy uczniowie Jezusa byli podobnego zdania co ich mistrz? Oczywiście, że nie. Na pewno, jeśli nawet się nie odezwali, bo co tam tym biednym rybakom było do Pana Jezusa, to jednak oni na pewno tak nie myśleli i nie chcieli, aby Pan Jezus odszedł. Chcieli Go mieć przy sobie. Chętnie by go kurczowo przytrzymali. Pamiętacie historię Pawła, kiedy Pan Jezus mówił o swojej śmierci, a Piotr do niego mówi, tak się nie może stać. I wtedy co powiedział Pan? Precz ode mnie, szatanie. Z ludzkiego punktu widzenia pewne kwestie nie są dla nas ciągle w pełni do ogarnięcia. Dla tych ludzi tak samo. Oni chcieli mieć Jezusa dla siebie. Nie dostrzegali tego, co dostrzegał Pan. Nie byli w stanie wyjść za bardzo do przodu. Pan Jezus znał plan. Znał następne etapy tego, co się wydarzy. Oni nie. A moim zdaniem, korzystniej czy niekorzystniej? Czy czasami też nie mam takiej tendencji, żeby trzymać się kurczowo Jezusa? Żeby trzymać się kurczowo osób, którzy w jakiś sposób przez Pana są powołani do nauczania i ciągle przychodzę i czerpię z tego, natomiast jakoś nie mam odwagi pójść o krok dalej. Ciągle trzymam się tej sukni Pana Jezusa, żeby tylko nie iść gdzieś tam w daleką krainę, którą posyła mnie Pan. To są podobne dylematy, te, które towarzyszyły uczniom i te, które dzisiaj nam towarzyszą. Dalej czytamy od 8 wiersza. A on, gdy przyjdzie, już mówi Pan Jezus, wyjawia dalej, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie. Grzech. Potocznie, gdy spytamy kogoś, co to jest grzech, to mogę tu obstawić stuprocentową pewnością, że większość naszych rozmówców powie złamanie jednego z 10 przykazań. W kontekście Pana Jezusa? Czym jest grzech? Pan Jezus mówi, ponieważ grzech to niewiara w Niego. Grzech to zaprzeczenie Jego istnienia. Grzech to nawet brak zaufania do Niego i tego, co niesie ze sobą Jego dzieło, Jego misja. To jest grzech, nie tylko dekalog, złamanie jednego z przykazań, ale w ogóle brak wiary w Chrystusa, brak wiary w Tego, który zbawił nas i brak wiary w Tego, dzięki któremu, dzięki Jego ofierze mamy wieczność. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie, a o sądzie, gdyż władca tego świata już został osądzony. W tej literackiej formie mamy troszkę inaczej, ale oczywiście sens jest ten sam. Dlaczego według Jezusa korzystniej by on odszedł? Dlaczego przedstawia im kolejny etap właśnie w takim zakresie? Jestem prawie że pewien, że uczniowie rysowali Jezusowi zupełnie inną przyszłość. Na pewno byli też trochę skażeni wizją mesjanizmu, która funkcjonowała w Izraelu jako króla, wybawiciela, który pokona okupantów, który pociągnie naród do walki, który wyprowadzi, dzisiaj to jest popularne, który wyprowadzi ludzi na ulicę, który wreszcie powie tym Rzymianom, że ich czas się kończy. Jednak nie, on mówi, lepiej dla was będzie, jeśli odejdę. Bo korzystniejsza dla nas jest obecność Ducha i opiekuna. Duch w nas zapewnia skuteczną ewangelizację. Pan Jezus wiedział, że nastał moment, kiedy musi dopełnić się dzieło Jego misji na ziemi w postaci śmierci i zmartwychwstania, aby już nie tylko stał przy uczniach, ale aby mógł wejść w nich swoim Duchem Świętym, aby dokonał się sprawiedliwy sąd na świecie. Bo zdajemy sobie sprawę, że przecież śmierć Jezusa na krzyżu to nie było wydarzenie tylko historyczne, ono jest zapisane, potwierdzone. Ale przede wszystkim był to sprawiedliwy sąd Boga nad grzechem świata, nad grzechem tamtych ludzi, ale także nad grzechem twoim i moim. To dokonało się. Sprawiedliwa, najwyższa ofiara została złożona właśnie za tą kwestię. I tutaj mamy odniesienie do dwóch fragmentów, one są długie, dzisiaj ich nie będziemy czytać, ale warto też do tego się odnieść, bo one jakby poszerzają informacje o właśnie celowości tych słów i celowości tego, co się za chwilę miało dokonać. 1 Koryntian, 2 rozdział i Efezjan, 1 rozdział 15-23. Jakbyście chcieli gdzieś tam zapisać, oczywiście ten konspekt potem doślę. On mówi nieco więcej, te fragmenty mówią nieco więcej o tym, co ma zaistnieć. 12 wiersz i następne czytamy tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znieść, nie jesteście w stanie z tego pojąć, objąć swoim rozumem. Dlaczego? Przecież nie opuszczali go ani na krok. Byli na, można powiedzieć dzisiejszym językiem, na każdym jego kazaniu. W zasadzie chyba wreszcie rozumieli jego nauczanie. A Pan Jezus mówi, teraz nie jesteście w stanie tego znieść. Mam wiele wam jeszcze do powiedzenia, wiele do objawienia. Dlaczego? Skąd ta nasza niemoc? Skąd ten brak takich horyzontów, które byłyby w stanie to wszystko pojąć? Myślę, że odpowiedź jest w 1 Koryntian 2, 10, 16. 1 Koryntian 2, 10, 16, gdzie Paweł pisze takie słowa. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębię Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. To mówi Paweł, który już żyje w erze Ducha Świętego, który napełniony Duchem Świętym objaśnia słowa, które miał na myśli Jezus. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko sam, jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto poznał myśl Pana tak, by go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Jest wiele do powiedzenia, a my bez ducha nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Paweł to na szczęście wyłożył w swoim liście do Koryntian. Pewne rzeczy, które nawet my mówimy ludziom, jako ludzie duchowi, widzimy sami, że jakby trafiają na taki beton, jakoś nie mogą się zakorzenić. Jakbyśmy nagle mówili zupełnie innym językiem. I właśnie Pan Jezus do tego się odnosi w tym fragmencie. 13 wiersz dalej mówi, jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. To jest istota pójścia Jezusa na krzyż, śmierci i zmartwychwstania, po to, aby właśnie pocieszyciel, opiekun, ten, który tłumaczy nam rzeczy, które w zmysłowy sposób są zakryte, może wejść w nas, może wejść w ciebie, we mnie i mam nadzieję, że tak jest. Jeśli nie, to dzisiaj też jest czas na to, aby właśnie oddać Bogu swoje życie, aby z wiarą przyjść i pozwolić, żeby On zniszczył grzech w moim życiu. Jak nazywany jest duch, co i co ma objawiać? W tym słowie czytamy, że jest to duch prawdy. Objawia to, co należy do Ojca. Jest przekazicielem. To trochę tak, jak nie wiem, czy mieliście sposobność słuchać relacji meczu piłkarskiego przez radio. I to zdolność speakera pozwala nam tworzyć obraz całej atmosfery, zacięcia rywalizacji na boisku, ale też tego, co dzieje się na trybunach. Myślę, że podobnie właśnie jest z Duchem Świętym, który poprzez to, że będąc w nas, tłumaczy nam sprawy duchowe, zaczynamy coraz bardziej odnosić słowa Pisma Świętego do naszego życia. Mamy wręcz swojego osobistego interpretatora tego, co jest w Słowie zapisane. Zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość, trochę patrząc z Bożej perspektywy, ale tylko wtedy, kiedy właśnie otworzymy swoje serce, swoje życie na działanie Ducha Świętego. Jeśli pozwolimy, że to On swoją mocą i mądrością będzie nam objawiał to, co nie jest zmysłowe, ale to, co jest duchowe. Wszelka prawda? W konspekcie, który przygotowałem, jest kilka fragmentów i nie chciałem dzisiaj ich czytać, dlatego tu wynotowałem. Ja tylko powiem, że odnosi się to do pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 51-58. Później list do Tesaloniczan, 1, 2, 2 Piotra, objawienie. Ta wszelka prawda w tym ujęciu, takim pierwszym, dotyczy przyszłości. A więc Bóg nie pozostawił nas bez wiedzy tego, co nas jeszcze czeka. Jaka jest przyszłość? Oczywiście nie wyczytamy w tych słowach dokładnej daty, dnia, miesiąca, czy już o godzinie nie wspomnę, ale jest szereg opisów wydarzeń temu towarzyszących, które pozwala nam zorientować się, w jakim etapie, w jakim momencie jesteśmy. A więc ta wszelka prawda, po pierwsze, dotyczy przyszłości. Po drugie, dotyczy wiary, czyli tego, co w takim języku teologicznym nazywamy doktryną. W pierwszym liście Jana 2:27 czytamy tak: jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. To jest właśnie dzieło Ducha Świętego, które jest w stanie wyjaśnić, wyjawić nam całą zawiłość może niektórych stwierdzeń zawartych w Jego Słowie. To jest nas, osobisty tłumacz, który potrafi nas prowadzić we wszelką prawdę i rozwiać wszelkie wątpliwości. To jest wreszcie ten, który stoi przy nas, kiedy my głosimy Ewangelię i staramy się wyjaśnić to, co dla świata jest może zawiłe. A to tylko z tego tytułu, że jest bardzo proste. Niestety prostota polegająca na konieczności przyznania się do własnych błędów jest najtrudniejszym etapem, który trzeba w życiu przejść. Jest tą najwyższą poprzeczką, którą trzeba osobiście przeskoczyć. Bo bez szczerej rozmowy z Bogiem na temat własnej osoby nie pójdzie się o krok dalej. Dlaczego? Bo trudno rozmawia się o sobie w kategoriach pokazywania swoich problemów, błędów, potknięć, wiedząc, że mój rozmówca doskonale o tym wie. Czyli nie jestem w stanie tego zataić. A Bóg chce naszej szczerości. I wreszcie jakby trzecia kwestia tej prawdy to właśnie nasza tożsamość. Tożsamość, która na przykład zapisana jest w pierwszym liście do Koryntian 2:12. I tam czytamy takie słowa. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Nasza tożsamość poprzez działanie Ducha Świętego diametralnie się zmienia, bo Bóg poprzez to, co nazywamy chrztem w Duchu Świętym, wszczepia w nas cząstkę siebie, cząstkę swojej boskości, abyśmy właśnie mogli powiedzieć, że pochodzimy od Boga, że mamy Boże korzenie, że jesteśmy nowym stworzeniem, że wszystko stało się nowe. To są cytaty ze Słowa Bożego, ale w kontekście tego, co mówimy, stają się właśnie naszą rzeczywistością. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga. Najważniejszą kwestią w naszym życiu, najważniejszą prawdą, którą trzeba się uchwycić, ale po to, aby ją wprowadzić w życie, to stwierdzenie, aby Jezus był rdzeniem naszego życia. Jezus rdzeniem życia. To znaczy żyć w duchu prawdy. Na co dzień, tak mówiliśmy w tej głównej prawdzie, w modlitwie i z instrukcją postępować według pytania. Co i jak? Ja w Tobie, Panie Jezu, a Ty przeze mnie, Panie Jezu, możemy wspólnie dziś osiągnąć. Bo Duch Święty nam jest dany w jakimś konkretnym celu. Nie aby podnieść nasz autorytet, aby podnieść nasze notowania społeczne, ale po to, aby nas używać, aby ta pełnia Jego w nas mogła się uaktywniać. To, co Jezus powiedział, że lepiej będzie dla was, kiedy odejdę, to właśnie konkretnie to miał na myśli, aby już nie stać obok nas i nie pozwolić, abyśmy się trzymali tej Jego szaty, ale aby On, jako zmartwychwstały w osobie Ducha Świętego, wszedł w nas, wszedł we mnie, w Ciebie, w każdego z nas, abyśmy zyskali nową tożsamość. Jeśli chodzi o to, jak zastosować to w życiu, to pierwsza rzecz to spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, co z dryfowaniem z dnia na dzień? To jest taka nasza tendencja, a jakoś to będzie. Kolejny dzień, kolejna praca, jakieś potknięcie, kolejne doświadczenie. Ale co z dryfowaniem z dnia na dzień w kontekście Bożego Słowa? W liście Jakuba 4:17 czytamy: kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. A więc Jakub stawia sprawę jasno. Tu już nie chodzi o dryfowanie, o życie z dnia na dzień. Jeśli poznałeś Boże Słowo, jeśli ktoś ci je zwiastował, jeśli w Kościele przeczytano tobie teksty, które mówią o Panu Jezusie, to odrzucając wiarę w Jezusa, popadasz w grzech. Te fragmenty też o tym mówiły. Ale także poprzez to, że Duch Święty chce być w tobie, abyś ty stawał się aktywny, on stawia na twój rozwój. Rozwój staje się normą, a brak rozwoju? Grzechem. Dlaczego? Bo krępuje Ducha Świętego, bo nie pozwala mu żyć pełnią życia, o co mu tak naprawdę chodzi. Bo w każdym Bóg chce się uaktywniać tak samo. Druga kwestia, którą mówiliśmy tutaj, to jest instrukcja. Też często to powtarzamy, że instrukcją jest Pismo Święte, jest Biblia. Ale instrukcją nie w zasadzie tylko przeczytania, ale zastosowania tego w życiu. Jeśli ktoś idzie na studia medyczne, to nie po to, żeby poczytać mądre książki medyczne albo posłuchać fajnych wykładów, tylko po to, aby mógł praktykować w przyszłości jako lekarz. Jeśli ktoś idzie na studia zakresu architektury, to nie po to, aby tylko studiować i spędzić fajnie 5 lat, ale po to, aby budować domy, aby nauczyć się kwestii o konstrukcjach i później to stosować w życiu. Tak samo jest z Bożym Słowem. Jeśli zasiadam codziennie do Jego lektury, to po to, abym to, co przeczytał, mógł zastosować w życiu w sposób praktyczny. Bo Słowo Boże jest Słowem żywym, które ma się zmaterializować w naszej codzienności. No i wreszcie kwestia harmonii. Tu bym poprosił o slajdy. Mówiliśmy już kiedyś na studiu, nie pamiętam, czy też na kazaniu, o tym, zresztą mówiliście do Tesalonicza, możemy przeczytać, że człowiek składa się z 3 części. Duch, dusza i ciało. Biblia postrzega zdrowie nie jako stan ciała, ale jako harmonię z Bogiem. Czyli harmonia z Bogiem równa się uzdrowienie. I Bóg, kolejny slajd może, właśnie, Bóg przemienia nasze życie na podstawie śmierci i zmartwychwstania. Czytamy przecież wiele fragmentów, które mówi o nowym życiu, że stare przeminęło, że stary ja musi umrzeć, aby narodził się nowy ja w Duchu Świętym. I oparte to jest o Rzymian 8:10, który mówi: jeśli jednak Duch Chrystusowy jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. A więc Boże odnowienie, uzdrowienie, harmonia, jakbyśmy to nie nazwali, z Bogiem oczywiście, wkracza od strony ducha i odnosi się do duszy w tym zakresie, w którym stanowi też ona część ciała. Powolutku. A więc jeśli chodzi o ingerencję Boga do naszego życia, ona zaczyna się od strony duchowej. Dotyka duszy, która jest częścią ciała. Stąd harmonia z Bogiem lub uzdrowienie w sferze ducha staje się normą. To jest norma tego, co nazywa się nowym narodzeniem. Kolejna rzecz to harmonia z Bogiem lub uzdrowienie w sferze duszy, która jest warstwą ducha, jest też normą. Kolejny element to harmonia Boga Kolejny slajd. Harmonia Boga, czyli uzdrowienie duszy, która jest sferą ciała, jest także normą. Czyli kiedy wkracza w nas Duch Święty, to Jego działanie dotyczy przemiany naszej części duszewnej, tej duchowej. Ono wypływa od strony ducha i dotyczy duszy, która jest elementem i ducha, i ciała. Natomiast kolejna rzecz, uzdrowienie ciała nie jest normą, ale jest znakiem. Co to znaczy? To znaczy, że ono może się zadziałać, ono może zaistnieć, ale nie jest jednoznaczne z nowym narodzeniem. To znaczy inaczej, że nie zawsze musi dojść do uzdrowienia ciała, kiedy człowiek rodzi się na nowo. Jeszcze raz przeczytam ten werset Rzymian. Jeśli jednak Duch Chrystusowy jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. A więc jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, że wraz z nowym narodzeniem powinno być uzdrowienie ciała, jest w błędzie. Bo znak dokonuje się na zasadzie miłosierdzia. A miłosierdzie na zasadzie Bożej inicjatywy, na skutek chociażby naszej modlitwy. A więc czy można powiedzieć, że uzdrowienie się nie dokonuje, bo ktoś ma małą wiarę? Nie. Bo to nie od twojej wiary zależy, czy dokona się uzdrowienie, czy nie. Twoja wiara może cię przekonywać o sensie modlitwy o uzdrowienie ciała, ale działanie jest po stronie Boga. To Bóg w swoim miłosierdziu dokonuje uzdrowienia ciała albo jego nie dokonuje. I to nie znaczy, że mówię te słowa dlatego, że gdzieś tam z autopsji wynika akurat mojego życia taka sytuacja. Ale tak mówi Boże Słowo, że uzdrowienie ciała dokonuje się z miłosierdzia Bożego i jest znakiem Bożego działania w takim zakresie. Jeśli uzdrowienie nie następuje, uzdrowienie ciała, to nie znaczy, że mój duch i dusza są skażone, że nie dokonało się coś, co nazywa się nowym narodzeniem, że moja wiara jest za mała i tak dalej. Nie, to znaczy, że Bóg ma inny plan, chociaż dla nas to może być niezrozumiałe. Inny plan do naszego życia. Że Bożą wolą jest akurat taka, a nie inna sytuacja. A więc ten werset 8-10 też mówi, że cała przemiana dokonuje się w sferze ducha, a reszta pozostaje w martwym ciele. I ono prędzej czy później i tak zostanie złożone do grobu. Przemiana, harmonia, Boża ingerencja w sferze ducha to norma. W sferze duszy, która jest częścią ducha, jest normą. W sferze duszy, która jest częścią ciała, a tu dochodzi do tego zazębienia, jest normą. Natomiast w kwestii uzdrowienia ciała staje się znakiem Bożego miłosierdzia, które oczywiście może się zadziać. I o to modlimy się, i o to zachęcam. Ono dokona się wtedy, kiedy właśnie mamy społeczność, bo modlitwa jest szukaniem realnego kontaktu z Bogiem. Modlitwa jest czasem, kiedy mogę być z Bogiem szczerym i szukać Jego odpowiedzi. Modlitwa może jest czasem, kiedy mam ten przywilej prawdziwej rozmowy z moim Stwórcą. Myślę, że Jezus, który mówił do uczniów: lepiej będzie dla was, niż odejdę, miał właśnie to na myśli. I dzisiaj możemy z tego korzystać, wspominając Jego śmierć i zmartwychwstanie w kategoriach wielkiego zwycięstwa. Zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad śmiertelnością, bo przez Jego dzieło stajemy się w wymiarze duchowym nieśmiertelni. Jego dzieło sprawia, że nasza wieczność może być spędzona właśnie w niebie. Czy tego pragniesz? Czy swoje życie uregulowałeś z Bogiem właśnie w taki sposób? Czy Jego dzieło dokonane na krzyżu odbierasz właśnie w takich kwestiach, w takich kategoriach? Czy dzisiaj chcesz to zrobić? Dzisiaj jest dobry czas. Jeśli jesteś człowiekiem, który chodzi w Duchu Świętym, to czy nadal kurczowo trzymasz się Pana Jezusa? Czy też chociażby trzymając się wielkiego posłannictwa, idziesz, czyniąc narody uczniami Jezusa, korzystając z tego, że On jest przy nas po kres czasów? Czy umiesz z tego korzystać? Czy rozwijam się duchowo jako ten, który zna podstawy prawdy? Czy moje życie duchowe w momencie nawrócenia, a dzisiaj, uległo zmianie, uległo przeobrażeniu? Czy czuję się bogatszy jednak o duchowe doznania i to, co, czym mnie Bóg obdarował? Czy też stoję w jednym miejscu? To są pytania, na które warto szukać odpowiedzi w szczerości z Bogiem w czasie modlitwy. Korzystajmy z tego. Dajmy Bogu możliwość poprzez Ducha Świętego, aby przemieniał nasze życie, aby ono, przemienione życie, mogło stać się też zachętą dla innych, którzy nas obserwują. Bo bycie chrześcijaninem to tak naprawdę głoszenie Ewangelii na co dzień w przeróżny sposób, także dotyczące mojej własnej postawy, mojego codziennego zachowania, mojej opinii do różnych kwestii. Bo to znaczy, że Chrystus jest we mnie i przeze mnie chce dokonywać niesamowicie pięknych rzeczy, ale chce naszej otwartości, naszej gotowości i porzucenia wszelkich barier natury strachu, aby On mógł w ten sposób zwyciężać jeszcze bardziej. Amen. Zachęcam, powstańmy do modlitwy.